W tym momencie, tak jak zapowiadałam, na antenie Radia Rodzina zrobi się naukowo, żeglarsko i podróżniczo. Doktor Magdalena Modelska i profesor Henryk Marszałek, geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także organizatorzy wyprawy AstroGeobaltica 2026 są dziś moimi i Państwa gośćmi. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W dniach 19 lipca do 1 sierpnia załoga Uniwersytetu Wrocławskiego, złożona z 11 studentek, studentów oraz doktorantów i doktorantek, przemierzała północną część Morza Bałtyckiego w ramach wspomnianej już wyprawy AstroGeobaltica 2026. Dzisiaj o niej opowiemy, ale zanim przejdziemy do samej wyprawy, rozszyfrujmy tę nazwę. Co znaczy AstroGeobaltica?
Wymyśliliśmy taką nazwę, ponieważ my co roku staramy się wymyślać chwytliwą nazwę dla naszych wypraw, bo to chciałam zaznaczyć, już trzecia wyprawa, a pojawiło się, geo to wiadomo, no jesteśmy geologami, a studenci załoga żaglowca, jak co roku, są to geolodzy i studenci geologii, inżynierii geologicznej, natomiast ten człon Astro pojawił się dlatego, że w tym roku płynęliśmy szlakiem uderzeń ciał niebieskich w powierzchnię planety, więc wyprawa miała charakter nieco astronomiczny, no ponieważ my oczywiście jako geolodzy również badaniem tego typu zjawisk i śladów, które pozostały na powierzchni Ziemi i w zapisie geologicznym, się zajmujemy. Stąd to AstroGeobaltica, bo jednym z głównych celów naukowych i edukacyjnych wyprawy był szlak impaktowy, tak w skrócie można by powiedzieć.
W zeszłym roku również spotkaliśmy się z przedstawicielami podobnej wyprawy, nieco innej. Wspomniała Pani, że jest to trzecia już wyprawa. Była to trzecia wyprawa. Skąd pomysł na tworzenie takich wypraw?
No, pomysł narodził się dosyć spontanicznie 4 lata temu podczas rejsu fizyków, również na tym samym pięknym żaglowcu szkolnym miasta Gdańska. Natomiast no i doszliśmy wtedy do wniosku, że może być to niesamowite połączenie edukacji geologicznej z pokładu statku i pontonu, ponieważ oczywiście nas jako geologów interesują przede wszystkim wybrzeża, ale dostęp z pokładu żaglowca, z takiego laboratorium mobilnego, jest o wiele łatwiejszy do miejsc, gdzie czasem można nie dojechać, nie dojść, albo jest to utrudnione. Poza tym statek z tradycyjnym olinowaniem, gdzie całość procesu tego żeglarskiego obsługuje się siłą ludzkich mięśni, jest doskonałym środowiskiem również do kształtowania tak zwanych kompetencji miękkich studentów, czyli do umiejętności współpracy, odpowiedzialności za siebie i za załogę. Taka mała przestrzeń, dosyć trudne warunki bytowe, stanowią rewelacyjną przestrzeń do tego, żeby właśnie te zjawiska realizować, tą pracę taką socjologiczną nieco realizować, ale również ją obserwować. No w tym roku również prowadziliśmy, poza badaniami geologicznymi, pewne badania socjologiczne na statku. Nasz Wydział Nauk Społecznych się zaangażował oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Antropologia Kulturowa. Także staramy się, żeby te wyprawy miały charakter interdyscyplinarny i faktycznie są coraz bardziej interdyscyplinarne.
No właśnie, w trakcie tych wypraw badacie różne rzeczy. Dla studentów, myślę, jest to taka dobra praktyka prowadzenia takich badań, a i opowiedzmy właśnie, co było takim celem badawczym tej wyprawy. Wspomniała Pani tutaj o socjologicznych badaniach, też ale o tych badaniach naukowych opowiedzmy. Co badaliście i czy są już wnioski z tych badań?
Wniosków jeszcze, to znaczy wyników badań nie ma, ponieważ my jesteśmy nauką ścisłą i zasadniczo dzisiaj przywozimy próbki do laboratorium, analizujemy je, to trochę trwa, opisujemy, a następnie publikujemy wyniki badań. Natomiast jeśli chodzi o cele wyprawy, takie naukowe, geologiczne, ich było kilka. W zasadzie mogę powiedzieć takich trzech, czyli ten pierwszy cel, którym stanowił zapis w skałach śladów uderzeń meteorytów w powierzchni Ziemi. My mieliśmy w planach zbadanie, i to zrobiliśmy, 3 kraterów o bardzo różnym wieku, od 520 do 90 milionów lat. Następnie obszar szczególnie północnego Morza Bałtyckiego i Zatoki Botnickiej jest obszarem bardzo czytelnego zapisu podnoszenia się Skandynawii po ustąpieniu lodowca lądolodu. I to był kolejny cel. Byliśmy w miejscu wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, tak zwane High Coast, gdzie obecnie notuje się, jest zanotowane podniesienie się powierzchni terenu, podniesienie się Półwyspu Skandynawskiego aż o 286 metrów. I ten zapis też w geomorfologii, w zapis kopalny starych plaż, starych wałów plażowych był też celem naszych obserwacji, bo ta część geomorfologiczna jest bardzo ważną częścią, ta młoda historia Ziemi jest bardzo ważną częścią geologii. No ale oczywiście jako geolodzy tacy skupieni również i zafascynowani skałami, tutaj szczególnie studentów to fascynuje, było pobieranie próbek bardzo ciekawych skał od granitów, pegmatytów poprzez bardzo rzadko obecnie tworzące się karbonatyty, czyli takie magmowe skały węglanowe, no oraz skał będących nosicielami, czy zawierających pierwiastki, czasem pierwiastki ziem rzadkich, złoto, czy na przykład skały berylonośne.
W zeszłym roku, pamiętam, mieliśmy tutaj nawet próbkę takiej skały ze Spitsbergenu, przyniesioną przez uczestników wyprawy. A jeżeli chodzi o te astronomiczne cele, co tutaj było?
No przede wszystkim zabraliśmy na pokład, była z nami doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, pani magister Paulina Góra, doktorantka, jeszcze magister, która nas uczyła, uczyła studentów, nas również, bo jako kadra oczywiście też na tym się za bardzo nie znamy, o historii Układu Słonecznego, historii impaktów, o tym jak impakty mogą modelować planety. No też dowiedzieliśmy się sporo o egzoplanetach, to było bardzo ciekawe, to był ten taki astronomiczny komponent, aspekt naszego rejsu. Myślę, że dla wszystkich to było bardzo interesujące. No i też jeszcze takim dodatkowym aspektem były badania gleboznawcze, ponieważ był z nami profesor Rafał Tyszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który z kolei zajmował się i wciągał w te badania i nas, i studentów w badania gleb inicjalnych na granitach. Także też studenci tutaj się sporo nauczyli, ponieważ my na geologii nie uczymy się o tym za dużo, chociaż troszkę tak. Natomiast tutaj pan profesor bardzo mocno zaangażował nas i studentów właśnie w badania profili, w pobieranie profili glebowych. Teraz te próbki, pytała pani redaktor, czy są wyniki, no. Trzy wielkie beczki plus skrzynia próbek płyną w tej chwili na Generale Zaruskim. Jak dopłyną do Gdańska, będziemy je odbierać, a później dopiero badać. No, to skały są ciężkie po prostu.
Ja teraz do mikrofonu wywołam pana Henryka. Jakie miejsca odwiedziliście podczas tej wyprawy? Tu już pani Magdalena wspomniała o High Coast. No ale jakie jeszcze? To była w końcu długa wyprawa.
Wyprawa była dwutygodniowa. Zaplanowano oczywiście wcześniej, program ustalaliśmy wcześniej, przygotowywaliśmy zresztą materiały do przewodnika, które pani redaktor tutaj ma. Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście plan jest planem, ale zawsze musimy liczyć się z tym, że pogoda może jednak łatać różne figle. Tak też było w tym wypadku. Zaczęliśmy od miejscowości Turku w Finlandii. To jest takie wejście do Zatoki Botnickiej od strony fińskiej i potem bardzo ciekawym, zresztą punktem, który jest bardzo ważnym dla nas ze względu na obecność jeziora impaktowego, tego uderzeniowego, to były Wyspy Alandzkie. Tu się na chwilę zatrzymam, bo to jest dosyć ciekawy archipelag, około 60 wysp, który leży między Szwecją a Finlandią, stanowi taką bramę do Zatoki Botnickiej, ale 90% ludności mówi po szwedzku. Natomiast należy to oficjalnie do Finlandii, czyli Finlandia, no, coś w rodzaju protektoratu, ale same Wyspy Alandzkie mają praktycznie własną autonomię. Więc to jest dosyć ciekawe, czyli to był taki drugi z punktów. Byliśmy, statek został zacumowany w Marienhamnie, to jest stolica taka Wysp Alandzkich. No i potem przerzuciliśmy się już na zachód w kierunku wybrzeża Szwecji. I tam po drodze były odwiedzane różne miejsca. Cały ten obszar to jest zupełnie inny Bałtyk niż my znamy tu z Polski. Inne wybrzeże, nasze jest piękne, ale tam są wychodnie skał krystalicznych, bardzo starych skał.
Czyli coś, co interesuje geologów.
Tak, o których tutaj Magda mówiła. To są skały, które proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o wiek, część z nich to jest rzędu 1,5 miliarda, ale były takie, które miały 1,8, 1,9 miliarda lat, bardzo stare. My możemy je obserwować, my je znamy w Polsce jako głazy narzutowe. One po prostu przywleczone zostały przez lądolód skandynawski. Natomiast tam tworzą niesamowite krajobrazy, ponieważ ten cały rejon to jest praktycznie no, jeden wielki archipelag. Zarówno od strony, szczególnie od strony fińskiej, ale też i od strony szwedzkiej, jest mnóstwo skalistych wysepek, bardzo często niezamieszkałych, gdzie mamy wychodnie tych skał na powierzchni. No i studenci nasi oczywiście z ogromną pasją, z motkami te skały oglądali, pobierali próbki. Natomiast co do pytania, jeszcze wrócę oczywiście do dalszej trasy, ale co do pytania pani redaktor odnośnie tego, co dalej, co z tym materiałem, to ja bym się tu odniósł do tych dwóch naszych poprzednich wypraw. Pierwsza wyprawa, która no, w większości była między wybrzeżem niemieckim, a płynęliśmy oczywiście ze Szczecina przez Świnoujście do cieśnin duńskich. Też po drodze był punkt, gdzie mieliśmy ślady zapisu na pięknym, klifowym, stromym wybrzeżu w Wapieniach zapisu tego słynnego uderzenia meteorytu na Jukatanie, Chukchulub, gdzie był zapis no, tej historii wymierania jednej z największych między kredą a paleogenem. I na podstawie tego powstała praca magisterska, powstał już artykuł. Podobnie jest z materiałem, który został przywieziony ze Spitsbergenu. Studenci realizują swoje prace dyplomowe, prace licencjackie, prace magisterskie, a muszę powiedzieć, że jeden z uczestników jest już moim doktorantem od roku i w tej chwili przebywa na Grenlandii. Wracając do trasy, później poruszaliśmy się wzdłuż wybrzeża szwedzkiego. No i tam też były ciekawe punkty związane z jednym z kraterów, to jest krater Dalen, dobrze, tutaj tak. nie pomyliłem nazwy. I tu też od tego rejonu skały, które zostały zmienione w wyniku uderzenia, mają swoją nazwę, to są delenity, więc też takie ciekawostki, które no, nie są zbyt powszechnie znane nawet wśród geologów. Później ze względu na oczywiście zmienny wiatr musieliśmy zmienić nieco koncepcję naszego rejsu. Mieliśmy płynąć na przeciwległy kraniec zatoki do miejscowości Vasa w Szwecji, ale jednak ze względu na wiatr wróciliśmy w pobliże Turku, z tym, że jeszcze po drodze oczywiście obserwowaliśmy różne miejsca.
To, o czym mówicie, brzmi naprawdę niesamowicie, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam zapytać, bo wspomniał pan o młotku, że wychodziliście na ląd i tak pobieraliście próbki. Jak właśnie wyglądają takie badania geologiczne? Czy to jest taki jedyny sposób, czy jeszcze jakoś inaczej też prowadzone są takie badania?
Nie, no ten wachlarz tych metod badawczych różnych jest oczywiście bardzo szeroki. Geologom, no młotek jest przypisany geologom,
taki atrybut.
Geologom, który, tak, atrybut, który zajmują się, jeżeli chodzi o pracę w terenie, o pobieranie próbek skalnych. Natomiast no tutaj ten zakres badań, szczególnie jak się pobierze materiał w postaci próbek, to później jest już na wszystkie możliwe sposoby badany w laboratoriach. I to od powiedzmy rentgenograficznych, po oczywiście bardzo szczegółowe badania mineralogiczne, petrologiczne, izotopowe. My też pobieraliśmy próbki wody, więc próbki wody też do badań hydrogeologicznych i tutaj też, tak jak mówię, to spektrum badań jest dosyć szerokie.
Tak się zastanawiam, po tym wszystkim, co opowiedzieliście tutaj państwo, co Morze Bałtyckie może nam powiedzieć o naszej planecie? Morze Bałtyckie i te wszystkie miejsca, które badaliście?
Ja myślę, że Morze Bałtyckie, Bałtyk, my tak się na nim skupiamy. Co nawiasem mówiąc nie jest takie typowe dla Wrocławia, bo nasz naturalny poligon badań to raczej Sudety. Natomiast tak jak mówiliśmy, wokół Morza Bałtyckiego, czy Morze Bałtyckie jest zapisem bardzo starej historii Ziemi. Oczywiście Ziemia jest sporo starsza niż 1,8 miliarda lat, ale proszę mi uwierzyć, że jeżeli chodzi o Europę, no to są naprawdę stare skały, tak? Także my mamy tam do czynienia ze zjawiskami, zapisem geologicznym zjawisk od 1,8 miliarda lat, aż po bardzo świeżą współczesność. Bałtyk jest bardzo młodym morzem, najmłodszym chyba na Ziemi i zapisaną tą bardzo, bardzo współczesną, od około 15 tysięcy lat, tak, 12 tysięcy lat, kiedy zaczął ustępować lądolód. Obszaru Polski wtedy zaczął ustępować, zapisuje te najmłodsze procesy i, no, i daje nam, no, też odpowiedź może, co będzie w przyszłości, bo proszę pamiętać, że te procesy nadal trwają. Cały czas Skandynawia się podnosi. W miejscu, gdzie byliśmy, robi to w bardzo dużym tempie. Proszę sobie wyobrazić, że to jest około 1 centymetra na rok. W skali procesów geologicznych to jest naprawdę bardzo szybko. Również to podnoszenie się Fennoskandii jest odpowiedzialne za zjawiska sejsmiczne w tym rejonie, czyli za trzęsienia ziemi, krótko mówiąc, często o magnitudzie powyżej 4 stopni. Więc to są zjawiska, które bezpośrednio nas w tej chwili dotyczą. Tak? No oczywiście zakres zainteresowań geologii jest, jak tutaj Państwo słyszycie, bardzo szeroki, tak? Od bardzo starej historii Ziemi poprzez współczesne procesy, ale my jesteśmy oboje z profesorem Marszałkiem hydrogeologami, czyli zajmujemy się wodą.
Czyli woda.
No tak, woda. Woda podziemna. Tak. No i to zasób niewątpliwie obecnie bardzo cenny i strategiczny. I to też jest ten zakres tematyczny, który wszystkich nas dotyczy, żeby mieć wodę czystą zarówno do użytku przez człowieka, ale również do użytku przez przemysł. Mało kto sobie zdaje sprawę, że przemysł obecnie wymaga wody czystej i dobrej jakości. Te zasoby wód podziemnych, którymi mamy do czynienia, są ciągle czyste, ale musimy bardzo mocno pilnować, żeby tak pozostało.
Powiedzieliśmy o naukowych aspektach tej wyprawy, ale ja bym chciała też dopytać, jak wyglądała ta ekspedycja okiem kadry, też może o te krajobrazy, które widzieliście. One działają na wyobraźnię.
Oczywiście, że one działają na wyobraźnię. Jest to jeden, no, z piękniejszych zakątków północnej Europy ze względu właśnie na obecność, no, ogromnej ilości mniejszych, większych wysp czy wysepek. To zresztą Finowie, Szwedzi wykorzystują doskonale, dlatego że na tych wysepkach sobie budują domki letniskowe. One są pięknie ukryte zieleni, ale ma pani tam też całą masę wysp, które nie są zamieszkane. No, poza Komarami oczywiście, których tam nie brakuje. Więc krajobrazowo jest to wspaniałe. Ja bym jeszcze pozwolił sobie na taką malutką, dodatkową informację odnośnie tego, co Magda przed chwilą mówiła. A propos tych zjawisk, które zachodzą. To ma też swoje przełożenie dosyć ważne dla ludzi zamieszkających wybrzeże. I myślę tu o Polsce, bo to nie jest tak, że to podnoszenie oczywiście izostatyczne, mówimy, czyli te pionowe ruchy po ustąpieniu lodowca, one dalej trwają. W pewnych miejscach one są dosyć szybkie, ten 1 cm na rok. Ale w niektórych miejscach następuje obniżanie. Jeżeli weźmiemy nasze wybrzeże Bałtyku, to przecież w niektórych miejscach mamy bardzo wyraźną, nazywamy to transgresją morską, czyli jest morze, zaczyna zabierać ląd. I to już zaczyna mieć przełożenie dosyć ważne, istotne, jeżeli chodzi o osoby, które tam mają, na całą tą infrastrukturę. Ale wracając jeszcze do pani pytania odnośnie tych innych walorów. My traktujemy tenże przepiękny żaglowiec Zaruski, który należy do miasta Gdańska, jako taki mobilny kampus. To jest miejsce, w którym, proszę sobie wyobrazić, 25 osób, bo to jest 5 osób załogi i 20 osób studentów i nas, kadry, plus jeszcze dodatkowe osoby, to są edukatorzy, to są specjaliści od bezpieczeństwa. I te 25 osób przebywa 24 godziny na dobę w jednym miejscu, w różnych warunkach atmosferycznych. My mieliśmy kilka takich dni, gdzie wiatr wiał od 4 do 6 w skali Buforta.
Czyli
więc to już
mocniejsze.
Było, tak, to już, no, łatwo sobie wyobrazić, że część osób cierpiała. Nie będę tutaj na antenie mówił, w jaki sposób, ale łatwo sobie wyobrazić. To jest też dobra szkoła przetrwania dla młodzieży, ale te przebywanie 20 osób w jednym pomieszczeniu, bo te 20 osób, nas, studentów i kadry w jednym miejscu, no nie musi być komfortowe i ono nie jest komfortowe, ale to właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. To jest ta praca i szkolenie jednocześnie i dydaktyka, bo też proszę pamiętać, że mieliśmy zajęcia chociażby wspomnianej pani Pauliny Góry, doktorantki z astronomii, były wykłady. Czy profesora Tyszki, czy też nasze, więc na normalnie odbywały się wykłady na statku. Więc ten zakres różnych działań był dosyć szeroki. Tu też muszę powiedzieć, że dosyć dużym wyzwaniem jest tak zwana wachta kambuzowa. Myśmy wszyscy pracowali w układzie wachtowym, czyli 4-5-osobowe wachty z odpowiedzialnym za całość tej wachty przypisanej starszym tak zwanym wachtowym. Od godziny praktycznie 6 rano do 23 zajmuje się kuchnią. No, ja zawsze to powtarzałem studentom, no 25 osób to może nie jest pułk wojska, ale to jest dosyć duża grupa, którą trzeba jednak wykarmić. I jeżeli się weźmie pod uwagę, że część osób kompletnie nie ma doświadczenia kulinarnego, to jest to duże wyzwanie.
Czy tutaj, jak właśnie przebywacie w jednym pomieszczeniu, czy te... Powiedzmy, takie granice między kadrą a studentami się zatarły troszeczkę?
To znaczy, tak, to jest w ogóle jedna z rzeczy, które podkreślają studenci. Tak, to jest wpisane w rejs, ale to też jest coś, co podkreślają studenci bardzo mocno. Ja byłam tym zdziwiona, bo ja myślałam, że ich doświadczenie takie główne to będzie ta geologia, to żeglarstwo, te żagle, a okazuje się, że dla studentów jest właśnie niesamowitym i takim bardzo pozytywnym doświadczeniem właśnie to zatarcie granic, tylko w takim dobrym sensie zatarcie granic, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że można realizować edukację, naukę, wspólne życie w środowisku pokładu żaglowca, właśnie w zgodzie, we współpracy, bez zachowywania dystansu takiego normalnego, które istnieje w sali wykładowej. I to jest naprawdę piękne. No, jest to coś, co też moim zdaniem pozwala studentom kształtować w sobie, czy uzewnętrzniać pewne cechy, czy charakteru, czy zdolności, na które normalnie potrzebowaliby bardzo dużo czasu, żeby je w sobie znaleźć. Choćby pewne postawy liderskie, odpowiedzialność za pewne aspekty wyprawy. Ja chciałam podkreślić, że to nie jest tak, że ta wyprawa trwa 2 tygodnie i ona się zaczyna, kończy, schodzimy ze statku i to się kończy, a zaczęło się wejściem, zaokrętowaniem. Nie, my od stycznia angażujemy całą grupę studencko-doktorancką w to, żeby w każdy aspekt wyprawy. Stąd przewodnik, tak? Stąd cała też nauka przedstawiania medialnie tych naszych badań, bo chodzi też o komunikację nauki ze społeczeństwem. Więc to jest bardzo dużo pracy, to jest 6 miesięcy pracy zwykle przed i jeszcze 6 miesięcy pracy po. W zeszłym roku powstał naszym zdaniem piękny film, natomiast w tym roku zamierzamy również zrealizować film dokumentalny, w którego kręcenie materiałów, do którego bardzo mocno się wszyscy angażowali. Studenci mieli swoje zadania. My również w grudniu będziemy organizować dla licealistów takie spotkanie Nauka na Fali, gdzie zapraszamy załogę, zapraszamy studentów, jest załoga, gdzie planujemy emisję tego filmu dokumentalnego. Więc to jest cały, będą odczyty, będą te badania, będą prace, będą wyniki badań naukowych. Więc te nasze wyprawy to są całe projekty, które angażują studentów od początku do końca. I to jest moim zdaniem taki ważny aspekt.
To my na ten film czekamy z niecierpliwością. Ja na przykład czuję się bardzo zainspirowana i na kolejną wyprawę sama bym chętnie wzięła udział w kolejnej wyprawie. Co trzeba zrobić, żeby wyruszyć na taką wyprawę?
No, prowadzimy bardzo, bardzo porządnie i rzetelnie rekrutację. Rekrutacją zajmuje się opiekun i studenckiego koła naukowego geologów. Uczestnicy to są głównie uczestnicy studenckiego koła naukowego geologów, zresztą koła bardzo prężnie działającego, najlepszego na Uniwersytecie Wrocławskim i jednego z najlepszych w Polsce, zdobywającego liczne nagrody. Zresztą ta wyprawa na Spitsbergen też pociągnęła za sobą sobą liczne sukcesy takie i medialne, i promocyjne dla uczelni. Jest rekrutacja, bardzo formalna rekrutacja, gdzie studenci piszą esej przede wszystkim, muszą mieć dobre oceny, bo to jest warunek, czyli nauka jest tutaj warunkiem. Również mają obowiązek w czasie rekrutacji przedstawić swoje plany naukowe, jakie badania zamierzają wykonać, jakie mają pomysły na czas rejsu. No, są punkty i nie wszyscy się niestety dostają. Natomiast z mojego punktu widzenia jest takie ważne, że bardzo angażują się w ten, bardzo chcieli jechać z nami w tym roku studenci pierwszych lat, bo to jest szczególnie ważne i faktycznie bardzo mocno w ten proces rekrutacyjny bardzo dużo włożyli starań, także zabraliśmy studentów pierwszego i drugiego roku studiów, czyli to są naprawdę, proszę Państwa, takie geologiczne świeżaki, tak? To jest młodzież, która tam naprawdę zaczyna się dopiero uczyć geologii i to jest takie świetne.
A ja, jeżeli mogę dodać, to powiem, że ta grupa, która była w tym roku, spisała się na medal. To naprawdę było widać ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników, począwszy od tych najmłodszych roczników do doktorantów. Także niech to wybrzmi na antenie, chwalę naszych studentów za ich zaangażowanie i za pracę, jaką na statku jednak poświęcili.
My już powoli musimy kończyć, ale na koniec takie pytanie, bo myślę, że mimo wszystko pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, żeby dostać się na taką wyprawę, jest między innymi studiowanie geologii. Dlaczego więc warto studiować geologię?
Proszę Pani, geologia daje ogromne możliwości. Ogromne możliwości. Może nie jest to aktualnie popularny kierunek, ale były lata, że faktycznie, żeby się dostać na geologię, było trudno. To chciałbym powiedzieć, że też media, jeżeli chodzi o rekrutację na geologię, no niezbyt dobrą, że tak powiem, rolę zrobiły, bo w Polsce poszedł przekaz, że zamykają się kopalnie, to już właściwie geolog nie ma nic do roboty. To nie tak, proszę Państwa, to nie tak. Surowców najróżniejszych będziemy zawsze potrzebowali i ta geologia będzie potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o same studia są bardzo ciekawe. Studia to nie tylko sale wykładowe, ale przede wszystkim no, każdy student geologii ma możliwość odwiedzania i pracy w najróżniejszych zakątkach nie tylko Polski, ale i świata. Ale i świata. Nasi studenci realizują pracę i na Spitsbergenie. Realizują oczywiście w najbliższych nam Sudetach, ale w wielu, wielu różnych miejscach. Natomiast później, jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia, to tutaj jest też bardzo... Są bardzo szerokie możliwości. Mogą pracować na platformach, mogą pracować, no pomijam pracę na uczelni, ale w różnego rodzaju instytucjach. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś jest ciekawy świata, to zapraszamy na geologię.
I tu stawiamy kropkę.
Szczególnie do Wrocławia.
I tu stawiamy kropkę. Naszymi gośćmi byli dziś dr Magdalena Modelska i profesor Henryk Marszałek, geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. A rozmawialiśmy m.in. o wyprawie AstroGeo Baltica 2026. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedzinę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.